Proszę Państwa, wszyscy są bardzo zmęczeni i no, ja na szczęście nie będę się wdawać w głębokie analizy, które mają coś odkryć, bo rzeczywiście w dużym stopniu zajmuję się recepcją i dzisiejszym rozumieniem Wróblewskiego. I w związku z tym starałam się znaleźć jakiś model związany z tym, w jaki sposób dotrzeć do istoty jego sztuki. Ze wszech stron są jednakowe spodnie pitagorasowe. Ta mnemotechniczna ściąga szkolna miała w moich czasach ułatwiać zapamiętanie prawa Pitagorasa, lecz nie w jego wersji kanonicznej, odnoszącej się do trójkąta prostokątnego, w którym jest mowa o tym, że kwadrat przeciw prostokątnej równa się sumie kwadratów przy prostokątnych. W rzeczywistości jednakowe spodnie osiągniemy tylko w wypadku trójkąta równobocznego, wobec którego równanie nie będzie prawdziwe. Dylemat tej niekompatybilności dwuwiersza ściągi z matematycznym równaniem dotyczącym tego samego, czyli figury trójkąta, ilustruje problemy z rozpoznaniem i zdefiniowaniem głównych cech twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Przypominam sobie na przykład środowiskową awanturę wywołaną przez Jerzego Beresia w roku 1994 z powodu zakupu przez Muzeum Narodowe w Krakowie rozstrzelania drugiego poznańskiego. Beres miał poczucie, iż dziedziczy po Tadeuszu Kantorze wypracowaną przez grupę krakowską linię nowoczesności, której Wróblewski się sprzeniewierzył niedługo po zamknięciu pierwszej wystawy sztuki nowoczesnej. Jak wiadomo, malarz podjął wówczas decyzję zaangażowania się po stronie socrealizmu, którego próbką miało być właśnie to konkretne rozstrzelanie. W roku 1994 Bereś był nadal doktrynersko nowoczesny, nie dopuszczał więc możliwości zrewidowania postawy Wróblewskiego, również dlatego zapewne, iż musiałby zrewidować swoją własną. Dziś wiemy, że twórczość malarza nie pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie stylowo czystych okresów. Więcej, że kwestia stylu, a w szczególności formalistyczne rozróżnienie między realizmem, socrealizmem, abstrakcją i malarstwem figuratywnym nie daje klucza ani do jego postawy, ani do istoty jego sztuki, co może, choć nie musi, znaczyć to samo. Cóż bowiem znaczyło w Polsce nowoczesne myślenie po doświadczeniu lat 1939-45? Dla większości, powiedzmy to otwarcie, zakończenie wojny stało się impulsem do powrotu na drogę niespodziewanie przerwanego eksperymentu artystycznego. Przy takiej postawie wojna i wszystko, co z sobą przyniosła, musiało być wzięte w nawias, co w roku 1948 dziwiło nawet zadeklarowanego kapistę Józefa Czapskiego. 19-letni Wróblewski, który przyjechał do Krakowa pociągiem repatriacyjnym z wchłoniętego przez Związek Radziecki Wilna, chciał zapewne sprostać wymogom tak pojętej nowoczesności. Chowa wileński drzeworyt z wizerunkiem czaszki z 1944 roku i grzecznie studiuje stosunki walorowe martwych natur zadawanych mu przez kapistów z ASP, by po dwóch latach studiów zwrócić się ku znacznie bardziej nowoczesnej abstrakcji. Równolegle z figuratywnymi zadaniami akademickimi uprawia ją od początku roku 1948, co chwilę uciekając od rygorów geometrii ku odniesieniom pejzażowym i, co ważniejsze, symbolicznym. Taki właśnie walor ma zarówno seria zatopionych miast, jak i seria astronomiczna, chyba wkrótce uznana przez niego samego za nieważną. Na odwrociu trzech sporych płcień z tej serii artysta namaluje swoje programowe obrazy już w następnym roku. Co staje się istotą jego osobistego programu? Czy, jak chciał Jerzy Bereś, był to koniunkturalny zwrot ku socrealizmowi, deklaracja po stronie nowej władzy? A jeśli tak, to czy trzy deklaratywnie programowe płótna odpowiadają socrealistycznej doktrynie? Pierwszy, to jest jeszcze, trzy razy tak, czyli poczekalnia z serii Biedni i Bogaci z 1949 roku, namalowany już po całej, najlepiej dziś znanej serii rozstrzelań i obrazów pokrewnych, a więc i po rozstrzelaniu drugim, w sierpniu 1949 roku, skomponowany jest wzdłuż linii diagonalnej i rozpada się na dwie strefy stylistyczne. Strona lewa, przedstawiająca zamożną rodzinę na ławce, jest barwna i schematyczna. Strona prawa, przedstawiająca biedną parę na podłodze, jest bardziej realistyczna i monochromatyczna, jakby wzięta z zupełnie innego obrazu. Dokładnie nad głową biednego widnieje trochę wyblakłe słowo tak, które jest zapewne fragmentem hasła Głosuj trzy razy tak z roku 1946, namawiającym do zgody na legalizację nowego systemu. Za okienną kratą widać fragment peronu i zawiadowce stacji. Jest to więc scena z poczekalni dworcowej. Ale można ją czytać także jako scenę alegoryczną, pokazującą moment oczekiwania na pociąg historii, który rozstrzygnie o dalszych losach wszystkich obecnych, tych, którzy odjeżdżają i tych, którzy pozostają. Kolorowa rodzina nie ma bagażu, jest po prostu ustabilizowana na wygodnej ławce. W nieznaną przyszłość odjeżdża więc tylko realistyczna para z bagażem na podłodze. Alegoria zawarta jest też w samym sposobie malowania i dotyczy dylematu, przed którym stoi sam artysta, odnotowanym też nieco później w jego notatniku, kiedy rozważał wszystkie za i przeciw akcesu do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bezpiecznie cieszyć się malarstwem, czy wdać w ciemny obszar wzmożonej perswazyjności mającej walory dydaktyczne. Niemal identyczną wymowę mają o tydzień późniejsze, namalowane między 17 a 19 sierpnia, dwie mężatki. Choć w tym wypadku różnice stylistyczne nie są aż tak głębokie. Przeważa efekt perswazyjny w czytaniu tych samych postaci, wydobyty na pierwszy plan w odpowiedzi na aktualne hasło ideologiczne związane z walką klas, do którego nawiązuje zarówno poczekalnia, jak i podobnie skonstruowany obraz Wojciecha Fangora w następnym roku, z następnego roku. Pozostając przy konwencji alegorycznej, można orzec, iż pociąg historii zawozi Wróblewskiego namalowany na odwrociu bardzo ciekawego płótna z roku 1948, zatytułowanego Treść uczuciowa rewolucji, zapewne ostatniego z serii astronomicznej, noszącego wcześniej tytuł Niebo rewolucji wiosną i przeznaczonego na wystawę sztuki nowoczesnej, na której mówił o tym Jan Michalski, na której znalazła się niemal cała astronomiczna seria. Pojęcie rewolucji mogło w tamtym kontekście odnosić się do sztuki, nie do sam systemu społecznego. Cokolwiek miało znaczyć, w roku 1948 artysta witał je optymistycznie, czego nie można powiedzieć o rok później namalowanym rewersie, przedstawiającym ściśnięte w kadrze niewesołe figury, w tym dwa portrety kolegów, Adama Hoffmana i Andrzeja Strumiło, który zdaje się jest tutaj między nami, i postacią radzieckiego żołnierza o kałmuckich rysach. Jest może dziełem przypadku, że malując dworzec Wróblewski odwrócił treść uczuciową rewolucji do góry nogami, bowiem praktyka obustronnie malowanych płócień wynikała przede wszystkim z braku środków. Jeśli się jednak chce dziś eksponować obie strony medalu, jedna z nich musi stać na głowie. Nie jest więc wykluczone, że artysta celowo podkreślał ambiwalentność środków, jakie mają służyć społecznemu zaangażowaniu. Cała seria rozstrzelań i opisane powyżej płótna programowe szykowane były na ogólnopolską wystawę popisu szkół artystycznych w Poznaniu, gdzie w efekcie znalazł się tylko dworzec i rozstrzelanie drugie z Żydówką, jako najbardziej socrealistyczne. Dialog stylistyk, w jakie wdawał się Wróblewski podczas kilkumiesięcznych przygotowań do tej wystawy, podobnie jak cała seria nierealistycznych rozstrzelań matek, dzieci, narzeczonych, nie została zakwalifikowana. Żydowskie rozstrzelanie ktoś pociął zaraz po otwarciu wystawy. A jednak artysta zgłosił akces do socrealizmu, mając zapewne przekonanie, że tylko ten nurt będzie społecznie użyteczny. Bierze udział w osławionej ogólnopolskiej wystawie plastyki, kandyduje do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ubiega się o możliwość studiowania w Moskwie. Janusz Bogucki pisze o tym okresie. Łączył w sobie w sposób osobliwy żarliwość wyznawcy ze skłonnością do pedanterii i uporu. Do obranego celu ideowego dążyć potrafił z żelazną konsekwencją, zwalczając wszelkie przeszkody, nie tylko zewnętrzne, ale i te, które napotkał sam w sobie. Gdy przekonany został do słuszności realizmu socjalistycznego, uczynił wszystko, by przyswoić sobie tę, jak wówczas mówiono, metodę twórczą. Przeprowadzał jakby na sobie, o tym już była mowa, jakby na sobie samym bezwzględne operacje, by ujarzmić własną osobowość, uciszyć wyobraźnię, przytłumić pobudliwość emocjonalną, wtłoczyć swe malowanie w normę estetyki uznanej za jedynie słuszną. Widać te uparte starania w takich obrazach jak Trzy kobiety na zebraniu lub Berlińska manifestacja, gdzie pilna praca nad naturalistyczną poznawczością kształtu i koloru jest w niezgodzie z malarskim temperamentem, ze sposobem kładzenia farby, z wrażliwością malarza na barwę i światło. Są to w rezultacie obrazy niezgrabne, wymęczone, obolałe. Obrazy zmagania się osobowości z przyjętą dobrowolnie doktryną. Płótna, w których mimo wszystko nie został zatarty osobliwy klimat i charakter twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Janusz Bogucki był starszym kolegą malarza. Znali się osobiście. Jego obserwacje miały więc walor świadectwa. To, że Wróblewski nie był koniunkturalistą, okazało się bardzo wcześnie. Pod koniec roku 1955 bowiem na fali odwilży wielu jego rówieśników, szczególnie z tych spod znaków koloryzmu, ale też sam guru grupy krakowskiej Tadeusz Kantor, dokonało gwałtownego zwrotu ku abstrakcji. Wróblewski pozostał przy przedmiocie. Jego odejście od socrealizmu było powolne i płynne. Już w roku 1953 jego twórczość rozszczepia się na publiczną, szkolną i prywatną. Na wystawy nadal maluje tonące w brązach bezbarwne sceny zbiorowe, takie jak Krwawa niedziela 1905 czy Partyzant radziecki. Na zaliczenia w Akademii tworzy pejzaże i akty, w domu rozjaśnia paletę i koncentruje się na detalach podkreślających intymność życia prywatnego. Być może wpłynął na to jego ożenek z września 1953 roku, lecz stopniowo jego uwaga kieruje się na osobiste i prywatne, a nawet intymne otoczenie. I raczej z tej pozycji będzie orzekał o świecie przez kilka następnych lat, dzielących go od samotnej wyprawy w Tatry. Co chciał powiedzieć? Która nić doprowadzi dzisiejszego badacza do głównego wątku jego sztuki, uprawianej zaledwie przez 9 lat? Wróćmy do początku. W zatopionych miastach pływają ryby. Martwe, pozbawione głów i ogonów, zielone ryby na abstrakcyjnym tle pokazane są na wystawie sztuki nowoczesnej pod tytułem Obraz na temat okropności wojennych. Ryba jest symbolem energii, sił witalnych i chrześcijaństwa, między innymi. Namalował je w listopadzie 1948 roku, a więc nie pod wpływem widoku tradycyjnej polskiej rzezi ryb, jaka odbywa się przed Wigilią Bożego Narodzenia. To alegoria wojny odnosząca się do biologicznej strony egzystencji. Dwa tygodnie wcześniej powstaje Szofer Niebieski, długo łączony w jedno z serią powstałą w roku 56 i kontynuowaną jeszcze w 57. Szofer istotnie jest niebieski, tak samo jak wszystkie nieżywe postaci z późniejszych obrazów. Przez okna jasnobłękitnej kabiny widać zarys tonącej w bieli drogi i czerwony horyzont. Wehikuł umarłych jadących w stronę pożogi. Jazda przodem do tyłu. Szofer siedzi po prawej stronie kabiny, należy więc albo do obszaru brytyjskiego lewostronnego ruchu, albo jest ujęty w lustrzanym odbiciu. Jedzie sam ku sobie. Dwa tygodnie po Martwych Rybach, pod koniec listopada, powstaje abstrakcja biologiczna. Bardzo jasne szarości, rozbielone róże, błękit i czerń. Bezprzedmiotowa transfiguracja życia po życiu. Zapewne abstrakcja nie mogła unieść misji. Należało wrócić do figury. Trzy tygodnie później na jej odwrocie zostanie namalowane pierwsze rozstrzelanie z SS-manem. Abstrakcyjne tło, błękitna ofiara, granatowo-zielony mundur. Listopad, grudzień, styczeń. Przygotowanie do wystawy sztuki nowoczesnej. Otwarcie, zamknięcie. Wystawa miała być demonstracją nowoczesności, wytyczeniem szlaku ku jasnej przyszłości, konstruowanej w zgodzie z najnowszą techniką i wiedzą o wszechświecie. Wróblewski był jej aktywnym współorganizatorem i jednym z teoretyków. Mógł myśleć, do nowoczesności tak, ale z naszymi umarłymi, to jest transpozycja tytułu książki Marii Janion, znacznie późniejsza, to jest moja licencja, przepraszam. Już wówczas sprzeniewierzył się idei, zaprzeczył jej w roku następnym, właśnie wówczas, kiedy nowoczesność została zabroniona. Zobaczył inną drogę i inną misję sztuki. 21 stycznia 1949 roku na odwrociu zatopionego miasta maluje nowo kupiony samochód. Nie ukończy go. 1 stycznia 1949 roku zaczyna się w Polsce prawdziwy stalinizm, także w kulturze. Wcześniej trwały tylko czystki, perswazje i namowy. I właśnie wtedy, zaraz po pierwszym rozstrzelaniu, Wróblewski przekreśla eschatologiczny wątek zatopionych miast i maluje kolorowy samochód na abstrakcyjnym żółtym tle, w które wtapia się tak samo żółta sylwetka mężczyzny w kapeluszu. Marzenie o dobrobycie na progu nowej epoki, czy może po prostu odświętna radość malowania banalnych tematów. Jeden rok, od połowy 48 do połowy 49. Zatopione miasta, ryby, szofer, abstrakcja biologiczna, nowy samochód, rozstrzelanie z gestapowcem, rozstrzelanie z Żydówką. Każdy obraz w innym stylu, ale tylko jeden lub dwa, częściowo na inny temat niż śmierć. Częściowo, ponieważ abstrakcję biologiczną można uznać jednak za obraz śmierci, jeśli się weźmie pod uwagę kolor i tytuł. A właściwie rozdźwięk między tytułem a tym, co widać, czyli podzieloną na segmenty nicością, w jaką zostało przekształcone studium siedzącej na krześle kobiety. Kolorowy samochód w szarej rzeczywistości roku 1949 też daje się zinterpretować jako zjawę z przeszłości stanowiącą tło dla żółtego fantomu nieistniejącego mężczyzny. Był niekonsekwentny czy wciąż szukał? Nawet przedwcześnie dojrzały, miał wówczas zaledwie 22 lata. Kiedy wybuchła wojna, miał 12. przekształcał się z dziecka w młodzieńca. Czas wojny był dla niego czasem pokwitania, okresem, w którym kształtuje się psychika. Pisałam o tym i mówiłam rok temu na sesji, a również w kontekście sztuki Aliny Szapocznikow, więc nie będę rozwijać tego wątku w tej chwili. Kiedy osiągnął pełnoletność, stał się artystą i stał się artystą, musiał szukać adekwatności formy sztuki do stanu własnej świadomości. Poniekąd wiedział więcej niż wiedział. Podobnie jak jego rówieśnicy Andrzej Wajda i Alina Szapocznikow. Był doświadczony inaczej niż starsi od niego koledzy, o czym też już była tu mowa. Szukał, gdyż nie satysfakcjonowały go ani gotowe recepty, ani własne rozwiązania. Problem, jak trafić na odpowiednio przekonujące środki perswazji i jednak utrzymać się w estetyce nowoczesności, nie wyznaczał jeszcze trójkąta Pitagorasa. Należało sprawdzić, czy nowoczesność rozumiana tak jak dotychczas ma sens wobec nowej misji artysty. A wreszcie, co jest tą misją? Obserwacja rzeczywistości, przekazanie jakiegoś credo, udział w budowie lepszego świata. Jeśli jeden bok dłuższy, to drugi krótszy. Im bardziej rozwarty jeden kąt, tym ostrzejszy drugi. Nadal jest studentem zbuntowanym przeciw kadrze profesorskiej, przeciwstawiającej się technice rozmalowanej, wibrującej kolorami materii malarskiej. Sposób malowania jest elementem tego buntu i próbą demonstracji nowego, brutalnego stylu. Sposób tak, ale nie temat. Temat wymaga użycia środków ekspresji, które będą świeższe niż te, jakich używali ojcowie ekspresjoniści. Wróblewski próbuje więc zjednoczyć brutalność tematu z brutalną techniką malarską. Może dochodzi do wniosku, że temat narzuca metodę? Może tak, ale nie do końca. Nie wystarcza uproszczenie, należy się jeszcze odwołać do symboliki koloru, a więc sięga do regionów kiedyś na progu dorosłości odrzuconych na rzecz racjonalnego modernizmu. Naturalnie mógł, jak chcą niektórzy obserwatorzy, obejrzeć obrazy Picassa z błękitnego okresu, a nawet przyswoić sobie sposób ujmowania postaci stosowany przez wielkiego Hiszpana. Nie wiadomo, na ile świadomie odwołuje się też do teorii powidoków Władysława Strzemińskiego. Pozbawione cienia, przepraszam. Pozbawione cienia ofiary rozstrzelań mogą być tym, co zapamiętała źrenica świadka, zanim żywy przekształcił się w martwego. Niemożliwy do uchwycenia moment, kiedy ktoś już nie jest żywy, lecz jeszcze nie do końca martwy. W istocie chodziło więc nie o portrety nieżywych ludzi, lecz o wizerunek samej śmierci. O zilustrowanie niemożliwego do przyswojenia fenomenu organicznej przemiany materii powodującej przekształcenie podmiotu w przedmiot. Temu też musiał posłużyć zabieg fragmentaryzacji ciała i wskazanie na pamięć ubrań zachowujących kształty jeszcze przed chwilą żywego ciała, do których odwoływała się również Alina Szapocznikow. Artysta stoi na rozdrożu i próbuje rozmaitych wariantów aż do końca roku 49. Potem, jak zauważył Bogucki, wydusza z siebie poprawny socrealizm. W szkole i na wystawach. W domu koncentruje się na prywatności. Bohaterami jego obrazów stają się dzieci, kobiety i przedmioty. Przede wszystkim krzesła. Akurat wówczas, kiedy wszyscy wokół dostają abstrakcyjne odwagi i wracają do zabronionej wcześniej nowoczesności, on niemal demonstracyjnie studiuje domowe sprzęty i odkrywa ich zespolenie z osobami. Dostrzega więc zarówno społeczną, egzystencjalną stronę rzeczywistości, przepraszam, dostrzega więc znów społeczno-egzystencjalną stronę rzeczywistości, która doprowadzi go najpierw do serii oskarżycielskich ukrzesłowień, a niedługo potem do podróży w zaświaty. Sceny z życia prywatnego, także te z pozoru zwyczajne, niepokoją sposobem komponowania. Zapoczątkowane już w pierwszym rozstrzelaniu i powtórzone w rozstrzelaniu z chłopczykiem kadry odcinające głowy modeli przenoszone są na kompozycje tematycznie odległe od wojny. Niedługo potem przedmiotem zainteresowań stają się same głowy. Coś mi przeskoczyło w tej, więc ja przelecę. Tu mam. A, bardzo ciekawy w tym kontekście jest obraz plaży, ponieważ cięcie na tym obrazie jest powtórzenie bohaterki leżącej na pierwszym planie w postaci drobnego kadłubka tonącego w wodzie. Jest, w związku z, to jest obraz, który należy od nowa zinterpretować. Ja się tym nie będę zajmować, ale polecam to badaczom. To jest niebywale interesująca, bo inne, na przykład ten obraz z praniem jest bardzo dobrze zinterpretowany, inne nie i jeszcze w dalszym ciągu chyba niewiele wiemy o powodach, dla których kadrował obrazy i wycinał głowy, chociaż dużo tu było na ten temat powiedziane. Niedługo potem przedmiotem jego zainteresowań stają się same głowy. W ciągu niespełna 3 miesięcy roku 57 powstaje seria męskich portretów, w których daje się prześledzić znamienną ewolucję od niemal realistycznego ujęcia do przerażającej wanitatywnej czaszki. Artystyczne credo zapoczątkowane zapomnianym, czy może odrzuconym młodzieńczym drzeworytem. Wraca też do szoferów, których w roku 56 maluje na płótnie wielkiego szofera, nadal niebieskiego, nadal w lustrzanym ujęciu, który widzi przed sobą co innego niż domniemani pasażerowie. Przed szoferem w wąskim kadrze wyciętym z szyby szoferki widoczna jest barwna abstrakcja. Z pozostałej części szyby wyziera szary pejzaż. W okresie 56-57 maluje też serię gwaszy na ten temat. Tylko jeden szofer jest kolorowy. Siedzi po lewej stronie, a więc jest widziany w klasycznej perspektywie od tyłu i widzi on nie polskie miasto. Pozostali kierowcy zdążają w przestrzeń abstrakcyjną i symboliczną do wewnątrz lustra. Jedna szoferka jest pozbawiona szofera. Pojazd jedzie przez bezdroże. W roku 1953 Wróblewski pisze do żony. Wrócimy może. Śniłem o wymarłym świecie, w którym ja jeden byłem żywy. Wędrowałem przez miasta, które sekunda poraziła śmiercią. Czułem rozkosz. Ostatni obraz uznawany za niedokończony przedstawiał krzesłowioną rodzinę na abstrakcyjnym tle, gdzie uproszczone słońca przenikają za zamarkowanego kolorem wnętrza. Wydaje się, że w ustawicznie rozważanym przez artystę porządku aksjologicznym zawartym w równobocznym trójkącie estetyka, etyka, emocja możliwym do przełożenia na ograniczone w swych ramach pojęcia stylistyczne, abstrakcja, realizm, symbolizm, nie ma miejsca na zmieszczenie tego, co w istocie próbował powiedzieć. Jeśli się jednak ułoży inny trójkąt, gdzie A znaczy człowiek, B znaczy sztuka, a C znaczy śmierć, prawo Pitagorasa znajdzie swoje zastosowanie. Dziękuję.